Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście telefonicznie Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla i Roman Walasiński, prezes Swissmedu przez Skype'a. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Już od poniedziałku trzeci etap luzowania gospodarki. I pytanie do obu panów. Stęsknili się panowie za fryzjerami?
Bardzo.
I Roman Walasiński.
Myślę, że jesteśmy w takim trendzie światowym. Trochę zostaliśmy wszyscy zaskoczeni i nawet pewnie nie uzmysławialiśmy sobie wcześniej, jak bardzo ważna jest estetyka głowy i dopiero teraz jakby z wielkim szacunkiem do tych w sumie prostych czynności możemy podchodzić. Ja bardzo, bardzo tęsknię. Zresztą moja pani fryzjerka już jakiś czas temu, monitorując rynek i możliwości, przypomina o sobie. Myślę, że to jest taka sytuacja dość powszechna.
Mm-hmm. Roman Szczepan-Kniter?
Ja ze swojej strony powiem tylko w taki sposób, że gdyby radio było telewizją i moglibyśmy mnie zobaczyć, to autentyczność mojej wypowiedzi byłaby wielka. Mianowicie byłoby widać, jak mocno w tej chwili doskwiera mi problem braku usług fryzjerskich. Mam długie włosy. Natomiast już na poważnie mówiąc, myślę, że rzeczywiście to jest tak, że to odczuliśmy 2 miesiące to długo. I akurat można też się zastanawiać, czy akurat te usługi rzeczywiście być może powinny były być trochę wcześniej luzowane, bo one są jakimś elementem chyba bardziej higieny niż estetyki i sfery beauty, więc można jakby tylko przyklasnąć temu, że ta decyzja jest teraz od poniedziałku i myślę, że rzeczywiście wielu ludzi odeschnie z ulgą, choć też obserwując pracowników w firmie i przechodniów, widzę, że też te usługi w tej chwili się bardzo mocno przeniosły do gospodarstw domowych i chyba wiele nowych talentów fryzjerskich się pojawiło, bo jak patrzę na naszych pracowników, to wielu z nich naprawdę jest zadbanych i trochę mi wstyd przy nich.
Nieskromnie powiem, że coś na ten temat wiem i moja córka moją pracę oceniła nawet nieźle, ale przy czym nie ścinałam córki, tylko męża. Z duszą na ramieniu. A jak panów zdaniem zareagują klienci? Czy będzie szturm Polaków? Bo już wiemy, że do fryzjerów na pewno bardzo się stęskniliśmy. To jest też nie tylko potrzeba ciała, ale też potrzeba duszy. Dobrze ścięte włosy dobrze nam robią na naszą psychikę, dobrze wpływają. Ale jeszcze mamy też otwarcie restauracji. Czy jak tutaj panów zdaniem będzie sytuacja wyglądała? Czy my już możemy powiedzieć, że wracamy do normalności i pobiegniemy do tych restauracji?
No jeśli mamy pobiec do restauracji, to według kolejności fryzjer, restauracja. Tak mi się wydaje. A jeżeli myślimy jeszcze o fryzjerze, to ja bym tutaj jeszcze dodał, że musimy jakoś to populacyjnie podzielić kobiety, mężczyźni. Sam wiem tutaj z doświadczenia znajomych i rodziny, że no, kobiety zdecydowanie mają jakby w tym zakresie priorytety i potrzeby. I często na ten temat rozmawiając, więc wydaje się, że tutaj w tej kolejności powinniśmy jakby podchodzić do tematu. Aczkolwiek już mówiąc nieco poważniej, to jest bardzo ważna aktywność, którą koronawirus nam tutaj pokazał, zarówno i gastronomia, i te usługi fryzjerskie, jako naprawdę poważny dział gospodarki, tej takich usług prostych, powszechnych, więc zdecydowanie jest to świetna wiadomość i myślę też, że psychicznie wskazanie drogi, że jesteśmy na tej właściwej drodze. Mm-hmm.
Ja skomentuję to w taki sposób, że jeżeli chodzi o restauracje i to, że one się otwierają, absolutnie to jest ważna decyzja, natomiast osobiście nie spodziewam się, że to w najbliższych dniach, o tygodniach pewnie to ciężko mówić, ale w najbliższych dniach, żeby tam się pojawił jakiś wielki szturm. Chyba że pogoda nas obdarzy wysoką temperaturą i pięknym słońcem i wtedy uruchomią się wszystkie ogródki i ta możliwość konsumpcji na świeżym powietrzu, wtedy tak. Natomiast jeżeli chodzi o zamknięte pomieszczenia, to myślę, że raczej będzie to, co obserwujemy po tym pierwszym tygodniu, kiedy otworzyły się też galerie, sklepy i też no, trochę już doświadczeń mamy, przynajmniej też z naszej branży, z branży zabawek, sklepy zabawkowe, księgarnie i tego typu okolice, to mamy jakieś pierwsze doświadczenia i widzimy po prostu, że to, że tych tłumów tam do końca nie ma. Z drugiej strony widzimy też, że to jest mocno geograficznie zależne i też od wielkości wielkości, nie wiem, miast czy miejscowości. Sam byłem tym zdziwiony, bo na przykład duże galerie w Warszawie, Galeria Mokotów, która jest jedną z większych czy największych w Polsce, no nie odnotowała istotnego oblężenia ludzi. Natomiast już z kolei w mniejszych miejscowościach, gdzie są jakieś mniejsze lokalne galerie, gdzie na przykład kwestia koronawirusa czy jakiegoś zagrożenia, które lokalnie jest diagnozowane, no nie występuje, to tam ludzie żyją trochę z większym poczuciem bezpieczeństwa i są nieco bardziej otwarci, więc to trochę zależy po prostu od geografii, aczkolwiek w przypadku restauracji uważam, że bardzo będzie to zależało od tego, jaka będzie pogoda. No. I szczerze kibicuję, żeby ta pogoda była jak najlepsza, dlatego że restauratorzy to ponieśli gigantyczne straty i wszyscy musimy trzymać za nich kciuki, a zarazem trochę im pomagać na tyle, na ile możemy, żeby rzeczywiście też wrócili do normalnego funkcjonowania.
No podobno pogoda ma być ładniejsza już od najbliższego weekendu, tak się dobrze składa, więc akurat w sam raz by było. Natomiast to, o czym pan wspomniał o galeriach, jest bardzo ciekawe, zważywszy, że galerie same niektóre zaczynają teraz prosić samorządy o pomoc, choćby w kwestii podatków. I tak się zastanawiam, może by to oznaczało, że będzie jakieś przetasowanie, przetrwają galerie w lepszej kondycji w tych mniejszych miejscowościach, skoro tam tych klientów jest więcej.
Jeżeli mogę kontynuować, to trzy słowa jakby dopowiem. Znaczy uważam, że dojdzie do jakiejś weryfikacji tego rynku galeryjnego, czy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zarówno co do tego, czy one dobrze funkcjonowały, ale także chyba i co do modelu funkcjonowania, bo myślę, że też to widać po tym, jakie toczą się w tej chwili dyskusje na styku dużych wynajmujących, także przecież tutaj naszej firmy z regionu, firmy LPP i dużych sieci, nie wiem, księgarni, które no, próbują negocjować nowe warunki. I osobiście uważam, że taki kierunek uzmienniania przychodów i kosztów w zależności od tego, czy ludzie są w obiektach, czy nie, może być takim no, długoterminowym kierunkiem, który zostanie w tej sferze wypracowany. I on będzie logiczny, tak prawdę mówiąc, bo on będzie mówił, że no, razem zarabiamy, ale razem też ponosimy ewentualne koszty, jeżeli są jakieś obiektywne kłopoty, które powodują, że tych ludzi jest mniej, bo przecież też mieliśmy sytuację z zamkniętymi sklepami, czy mamy sytuację z zamkniętych sklepów w niedzielę, co też wpłynęło na trafiki w tego typu obiektach, więc myślę, że tu dochodzi do jakiegoś nowego rozdania, które pewnie parę tygodni czy parę miesięcy, a może i kwartałów pokaże, w jaką stronę cały ten model biznesu pójdzie.
Mm-hmm. Mnie się wydaje, że popierając te poglądy jego przedmówcy, trzeba jeszcze zwrócić na jedną okoliczność uwagę, mianowicie wydaje się, że duże miasta jednak pozbyły się części populacji, części mieszkańców, którzy dalej, w tym również i ja, przebywają i znoszą tego koronawirusa, czas koronawirusa poza dużymi miastami. I myślę, że to też będzie widoczne. I to, o czym pan prezes wspomniał, rzeczywiście mniejsze miejscowości właściwie, nie powiem, że żyją normalnie, ale to funkcjonowanie jest dużo bardziej zbliżone do normalnego, aniżeli ten, który obserwowaliśmy jeszcze przed czasu koronawirusa, więc całkowicie popieram tutaj poglądy kolegi, z tym uwzględnieniem, że może te duże miasta jeszcze się wypełnią, czy duże galerie w dużych miastach wypełnią się za czas jakiś, kiedy zupełnie wrócimy do jakichś reguł normalnego funkcjonowania.
Z rejestru dłużników BIK Infomonitor wynika, że zadłużenie branży beauty, no ale my tutaj zostajemy przy fryzjerach i kosmetyczkach, wyniosło ponad 86 milionów złotych, a teraz z drugiej strony, jak już uwalniamy gospodarkę, no to będą pewne obostrzenia typu dezynfekcja stolika czy krzesła po każdym kliencie, noszenie maseczek, dezynfekcja też klientów, obostrzenia u fryzjerów, to wszystko generuje koszty. Czy panów zdaniem ceny usług tych odmrożonych teraz branży pójdą w górę?
Ja akurat, mając doświadczenie również niewielkie bardzo, ale w branży gastronomicznej, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o standardy gastronomii czy w tej sferze beauty, one są już, one zawsze były dość wysokie, jeśli chodzi o utrzymanie standardów tych sanitarno-epidemiologicznych i wydaje się, że tutaj akurat ten segment usług, on sobie dość szybko poradzi. Czy wzrosną ceny za usługi? Wydaje się, że nie powinna, to z tej racji, że w tej chwili ta walka o klienta, myślę, że ona będzie opierała się również na walce, powiedziałbym, cenowej. No może źle powiedzieć, ale konkurencji cenowej, bo walka to już dość mamy tutaj tej walki z koronawirusem, ale właśnie takiej konkurencji cenowej. Tak mi się wydaje.
Pan prezes.
To jest jeden ze scenariuszy z mojej perspektywy, tak na chłodno myśląc, to myślę, że tu się może pojawić jakiś wzrost cen, zwłaszcza jeżeli chodzi o te usługi, które nie są zaspokojone jakby potrzeb, jakby to powiedzieć, przyjemnościowych, a raczej są związane z koniecznością. Usługa fryzjerska z jednej strony to jest przyjemność, ale no, to także jeżeli chodzi o obcięcie włosów, to jest to po prostu jakaś konieczność. W związku z tym, jeżeli tutaj te zakłady będą musiały wprowadzić limity, a chyba tak jest, że tylko umawianie się na telefon, że określona liczba wizytujących na metr kwadratowy, tego typu obostrzenia, jeżeli one się pojawią już w tych regulacjach takich, które z GIS-u pochodzą, tak? No to może się okazać, że po prostu jakby przerów, przepraszam za to słowo, w tego typu zakładach będzie trochę mniejszy, w związku z tym być może się pojawić po prostu sytuacja, że ten popyt na te usługi będzie większy, co będzie powodowało, że jakaś pokusa wzrostu cen krótkoterminowo może nastąpić. Ale długoterminowo też zgadzam się, że raczej to się gdzieś wypłaszczy i pewnie wróci do nowej normalności, bo o tej starej normalności to już chyba ciężko będzie w jakiejś takiej wyobrażalnej przyszłości myśleć i mówić.
No i wydaje się jeszcze jedna okoliczność, którą powinniśmy uwzględnić, a mianowicie taka turystyka beauty, która na przykład na wybrzeżu miała istotne znaczenie. Soboty, niedziele, piątki. W zasadzie bardzo dużo tych usług było sprzedawane cudzoziemcom, więc wydaje się, że tutaj też ta regulacja cenowa będzie uwzględniała i tę okoliczność, że po prostu będziemy nie mieli tych turystów z zagranicy.
To prawda. A jak jeszcze dodamy wszystkich tych klientów, którzy przez 2 miesiące zapuścili włosy i stwierdzili, że teraz odzyskali nowy wizerunek, który trzeba kontynuować, nad którym ja między innymi się zastanawiam, to kto wie, to może nawet popyt na te usługi spadnie.
Zostajemy jeszcze przy pieniądzach. W poniedziałek, 4 maja, padł rekord w zapytaniach o kredyty ratalne. Tego dnia ruszył drugi etap odmrażania gospodarki. Wówczas, przypomnę, otwarto galerie handlowe. No i liczba zapytań do Biura Informacji Kredytowej z banków o kredyt ratalny wzrosła o ponad 62%. No i właśnie, tłumów w galeriach nie było i nie ma, a lawina zapytań o kredyt ratalny już była. O czym to świadczy? Nagle postanowiliśmy wymienić lodówkę, bojąc się, że zaraz nam zamkną galerię.
To powiedziałbym chyba w taki sposób. To jest psychologiczny efekt tego, że wydaje mi się, że po otwarciu galerii, po otwarciu tych wielkich sklepów też pojawiły się bardzo intensywne promocje zachęcające do tego, żeby do tych sklepów się po prostu udać. W związku z tym wielu ludzi po prostu, którzy i tak, nie wiem, czy planowali jakieś zakupy, wymiany właśnie sprzętu, lodówek czy pralek, które też być może przez ostatnie 2 miesiące były dużo intensywniej używane, z uwagi na to, że ludzie mieli dużo więcej czasu i spędzali go w domu, więc może się pojawiły jakieś potrzeby chwilowe zakupu i myślę, że to raczej jest dyskonto tej akcji marketingowej, obniżonych cen, jakichś lokalnych okazji, a jednocześnie pewnie bardzo dobrych ofert, bo jeżeli to były, nie wiem, zakupy ratalne w tak zwanej formule 0%, czyli płacisz dokładnie tyle, ile wynosi cena i spłacasz to przez 12 miesięcy, to myślę, że to raczej był taki krótkoterminowy efekt.
Ale myślę też, że konsumenci tutaj skorzystali z takiej sposobności, w której się znaleźliśmy my wszyscy, a mianowicie takiej wyedukowanej już możliwości korzystania z alternatywnych sposobów finansowania swoich zakupów. A więc to już nic nadzwyczajnego, że korzystamy z formuły ratalnej. Jeśli do tego dojdzie jeszcze dobra cena, to zapytania konsumentów wydaje się, że to jest dość naturalne. Więc to świadczy również o jakiejś takiej pewnej jakiejś swobodzie i edukacji w zakresie właśnie korzystania z pewnych instrumentów finansowania sobie zakupów. To chyba nieźle, aczkolwiek oczywiście jest kwestia też i jakby racjonalności, pewnej przesady w zakresie zadłużania się w zakresie takich zakupów dóbr konsumpcyjnych.
No i tutaj raczej właśnie chyba wszyscy powinniśmy przestrzegać też oczywiście warto dbać o popyt wewnętrzny i warto wspierać po prostu tych, którzy handlują, warto jeżeli mamy zasoby czy gotówki, czy zdolność kredytową i stabilność zatrudnienia, czy zarobkowania, to oczywiście warto te pieniądze też wydawać, bo one pomagają globalnie całej polskiej gospodarce. Natomiast no, z drugiej strony zadłużanie się i życie na kredyt w dzisiejszych czasach pewnie też należy takie apele gdzieś przekazywać, że warto być ostrożnym, no bo dość łatwo korzysta się z tego typu ofert o tym, że masz wakacje kredytowe, nie płacisz przez 6 miesięcy. No tylko, że te 6 miesięcy się za chwilę skończą, jeżeli też mamy rozchwiany rynek zatrudnienia, a w zasadzie bardziej nieprzewidywalny, bo do końca nie wiemy, co nas czeka za 2, 3 czy 5 miesięcy, to warto też jakby tutaj jakiś zdrowy rozsądek zachować.
To krótko w takim razie wywołał pan rynek pracy. Jaka sytuacja może nas czekać na rynku pracy, bo na razie informacje są, jedne dane mówią o nadchodzącej fali bezrobocia w naszym kraju, drugie dane mówią, że aż tak źle nie będzie, że w kwietniu stopa bezrobocia wzrosła o 0,3 punktu procentowego. Ekonomiści z banku PKO spodziewali się, że na koniec roku przekroczy bezrobocie 10%. Teraz twierdzą, że jednak raczej ich zdaniem będzie jednocyfrowe. Co nas może czekać? Króciusieńko.
Z mojej strony to powiem tak, że bardzo bym chciał, żeby nie czekał nas model amerykański, gdzie po prostu na to bezrobocie w straszliwy sposób wzrosło, ale to wynika w dużej mierze szybkość tego wzrostu z zupełnie innego prawa, które tam jest i bardzo szybkiego rozwiązywania umów o pracę, które są pomiędzy pracownikami a pracodawcami. W Polsce myślę, że tak realnie rzecz biorąc, gdybym miał się odnieść także jako pracodawca, no to taki efekt będziemy widzieli w mojej ocenie w lipcu, a być może dopiero we wrześniu, dlatego że z jednej strony jakieś restrukturyzacje, które firmy toczą, no, ludzie mają, pracownicy mają okresy wypowiedzenia, to chwilę wszystko trwa. Jest dużo znaków zapytania.
I dziękuję panie prezesie. Ostatnie zdanie dla pana prezesa Walasińskiego.
Popieram tutaj poglądy kolegi, natomiast z tym uwzględnieniem, że rzeczywiście my nie jesteśmy przyzwyczajeni, my jako pracownicy, generalnie do korzystania z tych systemów pomocowych, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, że lawinowo w zasadzie w Stanach Zjednoczonych w jakiś tam sposób można spokojnie prowadzić życie właśnie z pozycji bezrobotnego. U nas w Europie w szczególności jest to dość trudne w tej chwili, więc wydaje mi się, że rzeczywiście ta odmienność tutaj będzie istotna, ale dobrze byłoby, gdyby te wskazania doradców i obserwatorów życia gospodarczego się potwierdziły, że to będzie poniżej 10%, a nie powyżej. Ja tylko powiem ze swojego podwórka jedną rzecz, że po prostu to w tych składkach zawierają się również składki na ubezpieczenia zdrowotne, a więc one się przekładają również na sprzedawalność usług zdrowia w ogóle, czyli NFZ i wszystkie te usługi zdrowotne byłyby zagrożone.
I tu stawiamy kropkę. Miejmy nadzieję, że nie będzie tego dwucyfrowego. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla, Roman Walasiński, prezes Swissmed, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.